Ransom Riggs. Osobliwy dom pani Peregrin. Tłumaczyła Małgorzata Hesko-Kołodzińska. Wydawnictwo Media Rodzina. Czyta Krzysztof Banaszyk. Nie sen to, nie śmierć. Żyw, kto zdawał się martwy. Dom twych narodzin, z młodości druhów krąg. Starzec i młoda służąca, charówka i zapłata. Wszystko to znika w krainie baśni. Już nie da się zatrzymać. Ralph Waldo Emerson. Prolog. Kiedy w końcu zdołałem pogodzić się z myślą, że będę wiódł całkiem zwyczajne życie, znienacka wokół mnie zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Pierwsza okazała się upiornym wstrząsem i jak wszystko, co na zawsze odmienia człowieka, podzieliła moje życie na przed i po. I ona i późniejsze nadzwyczajne wydarzenia związane były z moim dziadkiem, Abrahamem Portmanem. Jako dziecko uważałem dziadka za najbardziej fascynującą osobę na świecie. Mieszkał w sierocińcu, walczył na wojnach, przemierzał oceany parowcem, a pustynie na końskim grzbiecie. Występował w cyrku. Wiedział wszystko o broni, samoobronie i sztuce przetrwania, a do tego porozumiewał się w trzech obcych językach. Chłopakowi, który nigdy nie wyściubił nosa z Florydy, wydawało się to niesłychanie egzotyczne, więc przy każdym spotkaniu błagałem dziadka o nowe historie. Zawsze ustępował i opowiadał mi je niczym sekrety, które tylko ja miałem prawo znać. W wieku 6 lat doszedłem do wniosku, że chcąc wieść życie choćby po części równie interesujące jak życie dziadka, muszę zostać odkrywcą. To jedyna szansa. Dziadek wspierał mnie w tym postanowieniu i całymi popołudniami tkwił razem ze mną nad mapami, planując fikcyjne wyprawy za pomocą szpilek o czerwonych łebkach i opowiadając mi o rozmaitych, fantastycznych miejscach, które pewnego dnia odkryję. W domu wyrażałem swoje ambicje poprzez paradowanie z kartonową tubą przy oku oraz wrzaski typu „Ziemia na horyzoncie!” czy „Przygotować zwiat!”, aż zirytowani rodzice wyrzucali mnie za drzwi. Pewnie niepokoiło ich, że dziadek zarazi mnie chorobliwym marzycielstwem, z którego nigdy się nie wyleczę, i że te fantazje całkowicie przesłonią mi bardziej przyziemne cele. Któregoś dnia mama kazała mi usiąść i wyjaśniła, że nie mogę zostać odkrywcą, gdyż wszystkie miejsca na ziemi już odkryto. Urodziłem się zbyt późno. Poczułem się tak, jakby mnie z czegoś obrabowano. Poczułem się jeszcze gorzej, kiedy uświadomiłem sobie, że większość najciekawszych opowieści dziadka nie mogła być prawdą. Te dziwaczne zawsze wiązały się z jego dzieciństwem. Urodził się w Polsce, ale w wieku 12 lat trafił do sierocińca w Walii. Zapytany, dlaczego musiał rozstać się z rodzicami, niezmiennie odpowiadał, że goniły go potwory i że w Polsce się od nich roiło. Jakie potwory? Pytałem z szeroko otwartymi oczami. Ohydnie zgarbione, z gnijącą skórą i czarnymi oczami, wyjaśniał mi zgodnie z naszym niepisanym rytuałem. O, tak chodziły. I powłócząc nogami ruszał za mną jak potwór ze starych filmów, a ja ze śmiechem uciekałem. Za każdym razem, gdy je opisywał, dorzucał nowy upiorny szczegół. Potwory śmierdziały jak gnijące resztki. Można było zobaczyć tylko ich cień. W ich ustach wiły się macki, którymi w jednej chwili potwory chwytały ofiarę, żeby capnąć ją potężnymi szczękami. Wkrótce zacząłem mieć problemy z zasypianiem, bo moja wybujała wyobraźnia przemieniała pisk opon na mokrej jezdni w ciężki oddech tuż za oknem, a cienie pod drzwiami w skręcone macki. Czułem lęk przed potworami, ale jednocześnie uwielbiałem wyobrażać sobie, jak dziadek je pokonuje i potem mi o tym opowiada. Jeszcze bardziej niezwykłe były jego opowieści o życiu w walijskim sierocińcu. Mówił, że to zaczarowane miejsce zaprojektowano tak, by strzegło dzieci przed potworami. Zostało wzniesione na wyspie, gdzie codziennie świeciło słońce i nikt nigdy nie chorował ani nie umierał. A wszyscy mieszkali w wielkim domu strzeżonym przez stare, mądre ptaszysko. Tak przynajmniej twierdził dziadek. Jednak gdy zacząłem dorastać, nabrałem wątpliwości. Kiedy miałem 7 lat, zapytałem go pewnego popołudnia: Jakie ptaszysko? Patrzyłem na niego sceptycznie znad stolika, przy którym pozwalał mi wygrać w monopol. Wielki sokół, co palił fajkę, odparł. Chyba masz mnie za głupka, dziadku. Dziadek zaczął się bawić topniejącym stosikiem pomarańczowych i niebieskich banknotów. Nigdy bym tak o tobie nie pomyślał, Jacob, powiedział po chwili. Wiedziałem, że go obraziłem, bo polski akcent, którego nie zdołał do końca się pozbyć, teraz ujawnił się w całej krasie i zamiast bym usłyszałem bych, a w miejsce pomyślał pojawiło się pomyśleł. Poczułem się winny i postanowiłem odsunąć od siebie wątpliwości. Ale dlaczego te potwory chciały was skrzywdzić? Dopytywałem się. Bo nie byliśmy tacy jak inni. Byliśmy osobliwi. Jak osobliwi? O, na przeróżne sposoby, odrzekł. Jedna dziewczynka umiała latać, inny chłopiec nosił w sobie pszczoły, a rodzeństwo, chłopiec i dziewczynka, potrafiło unieść wysoko olbrzymie głazy. Trudno było się połapać, czy mówił serio. Z drugiej strony jednak dziadek nie był typem dowcipnisia. Na widok mojej niepewnej miny zmarszczył czoło.
W porządku, nie musisz mi wierzyć na słowo, burknął. Mam zdjęcia.
Odsunął składane krzesło i wszedł do domu, zostawiając mnie samego na osłoniętej od wiatru werandzie. Po chwili wrócił ze starym pudełkiem po cygarach, a ja wyciągnąłem szyję, kiedy wyjmował z niego cztery pożółkłe i pogniecione fotografie. Pierwsza była niewyraźna i przedstawiała coś, co wyglądało jak ubranie bez człowieka w środku, ewentualnie jak ubranie na człowieku bez głowy.
Pewnie, że ma głowę, oznajmił dziadek z uśmiechem. Tyle, że jej nie widać.
Dlaczego? Jest niewidzialny?
He, a to Sherlock Holmes z ciebie.
Uniósł brwi, jakbym go zaskoczył umiejętnością dedukcji.
Millard, tak mu było na imię. Dziwny dzieciak. Na przykład mawiał, ej, Abe, wiem, co dziś robiłeś. A potem wyliczał, gdzie człowiek poszedł, co jadł i czy dłubał w nosie, kiedy myślał, że nikt nie widzi. Czasem łaził za kimś cicho jak myszka, bez ubrania, więc nie dało się go zauważyć i podglądał. Dziadek pokręcił głową. Kto by pomyślał, nie?
Podał mi drugie zdjęcie. Kiedy już się przyjrzałem, zapytał, i co?
Co widzisz?
Dziewczynkę?
I?
Drążył.
Ma diadem na głowie.
Postukał palcem w dolną część fotografii. A stopy? Przysunąłem zdjęcie do oczu. Stopy dziewczynki nie dotykały ziemi, ale nie podskakiwała. Wyglądało to tak, jakby unosiła się w powietrzu. Szeroko otworzyłem usta. Lata! Wykrzyknąłem.
No, nie zupełnie, oznajmił dziadek. Lewituje. Nie za dobrze sobie z tym radziła i czasem musieliśmy ją przywiązywać liną, żeby nam nie odleciała.
Nie mogłem oderwać wzroku od zapadającej w pamięć lalkowatej twarzy dziewczynki.
To prawdziwe? Zapytałem.
Oczywiście, odburknął. Zabrał mi zdjęcie i podał inne z chudym chłopakiem, który dźwigał głaz.
Wiktor i jego siostra nie byli zbyt mądrzy, za to jacy silni.
Nie wygląda na silnego. Zauważyłem, wpatrując się w wątłe ramiona chłopca.
Miał krzepę, możesz mi wierzyć. Raz siłowałem się z nim na rękę i mało mi jej nie oderwał.
Najdziwniejsze było jednak ostatnie zdjęcie, przedstawiające twarz namalowaną na czyjejś potylicy.
Miał dwoje ust, wiesz?
Wyjaśnił dziadek, kiedy gapiłem się na fotografię. Jedne z przodu, a drugie z tyłu. Dlatego strasznie urósł i utył.
Przecież to zwykłe oszukaństwo, oznajmiłem. Ta twarz jest po prostu namalowana.
Jasne, że namalowana. Na występ w cyrku. Ale naprawdę miał dwoje ust.
Nie wierzysz mi?
Zamyśliłem się, patrząc na zdjęcia, a potem na szczerą i otwartą twarz dziadka. Niby po co miałby kłamać?
Wierzę ci, powiedziałem.
Naprawdę mu wierzyłem co najmniej przez kilka lat. Przede wszystkim dlatego, że chciałem. Tak jak moi rówieśnicy chcieli wierzyć w świętego Mikołaja. Kurczowo czepiamy się naszych fantazji, dopóki cena wiary w nie nie okaże się zbyt wysoka. W moim przypadku stało się tak w drugiej klasie, kiedy podczas lunchu Robbie Jensen naskoczył na mnie przy stoliku dla dziewczyn i oświadczył, że jestem frajer, bo wierzę w bajki.
Pewnie była to zasłużona kara za powtarzanie w szkole opowieści dziadka Portmana, ale w trakcie tych kilku upokarzających sekund wyobraziłem sobie, jak ksywa frajer prześladuje mnie całymi latami i niekoniecznie słusznie poczułem niechęć do dziadka. Tego popołudnia odebrał mnie ze szkoły, jak zwykle, kiedy rodzice pracowali. Usiadłem na siedzeniu dla pasażera w starym Pontiaku dziadka i oznajmiłem, że już nie wierzę w jego bajki. Jakie znowu bajki? Spytał, zerkając na mnie znad okularów. No wiesz, te historyjki o dzieciach i potworach. Dziadek wyglądał na zdumionego. Kto opowiadał bajki? Wyjaśniłem mu, że wymyślone historyjki i bajki to jedno i to samo i że bajki są dla dzidziusiów i że jego opowieści i fotografie nie były prawdziwe. Spodziewałem się, że wpadnie w szał albo zacznie się ze mną wykłócać, ale dziadek powiedział tylko: w porządku. Wrzucił bieg, wcisnął pedał gazu, po czym odjechaliśmy. I to był koniec dyskusji. Pewnie wiedział, że tak będzie. W końcu kiedyś musiałem wyrosnąć z jego opowieści. Jednak tak nieoczekiwanie porzucił temat, że czułem się oszukany. Nie mogłem zrozumieć, po co to wszystko wymyślił, po co mi wmawiał, że te rozmaite, niezwykłe rzeczy naprawdę się wydarzyły, skoro wcale tak nie było. Dopiero po latach tata wyjaśnił mi, że dawno temu dziadek opowiadał mu to samo i że to nie były kłamstwa, ale podkolorowana prawda. W rzeczywistości dzieciństwo dziadka Portmana zupełnie nie przypominało bajki. To był horror. Z całej rodziny on jeden, najmłodszy syn, zdołał wyjechać z Polski przed wybuchem II wojny światowej. Miał 12 lat, kiedy rodzice spakowali jego rzeczy do jednej walizki i wsadzili go do pociągu do Wielkiej Brytanii. Była to podróż w jedną stronę. Nigdy więcej nie ujrzał matki, ani ojca, ani starszych braci, kuzynów, ciotek, ani wujków. Nim dziadek skończył 16 lat, wszyscy jego krewni już nie żyli. Zginęli z rąk prześladujących dziadka potworów. Nie były to jednak potwory z mackami i gnijącą skórą, takie, które umiał sobie wyobrazić siedmiolatek, lecz potwory o ludzkich obliczach, w eleganckich mundurach, maszerujące równym krokiem i tak boleśnie banalne, że człowiek rozpoznawał w nich monstra dopiero, kiedy było już za późno. Podobnie jak w wypadku potworów, historia o zaczarowanej wyspie też kryła w sobie ziarno prawdy. Przez kontrast z koszmarem rozgrywającym się na kontynencie, sierociniec, który przygarnął dziadka, musiał wydać mu się rajem i taką też funkcję pełnił w jego opowieściach. Stał się bezpieczną przystanią w miejscu, gdzie wakacje nigdy się nie kończą, pełną aniołów, stróżów i magicznych dzieci. Naturalnie, tak naprawdę dzieciaki wcale nie były niewidzialne, ani nie dźwigały ciężkich głazów. Osobliwością, za którą je prześladowano, było ich żydowskie pochodzenie. To fala krwi wyrzuciła te wojenne sieroty na brzeg maleńkiej wyspy, i choć były niezwykłe, to nie ze względu na magiczne umiejętności. W wypadku tych dzieci ucieczka przed gettem i komorą gazową stanowiła cud sam w sobie. Przestałem domagać się od mojego dziadka opowieści i myślę, że mu ulżyło. Szczegóły jego wczesnej młodości pozostały tajemnicą, a ja nie próbowałem jej rozwikłać. Przeszedł przez piekło i miał prawo do swoich sekretów. Wstyd mi było, że zazdrościłem mu przygód, zważywszy na cenę, jaką za nie zapłacił, i starałem się przekonać samego siebie, że wielki szczęściarz ze mnie, bo wiodę bezpieczne, zwyczajne życie, które nic mnie nie kosztowało. Kilka lat później, kiedy miałem 15 lat, wydarzyło się coś niezwykłego i zarazem okropnego. I odtąd było już tylko przed i po.